A teraz chciałbym, żebyśmy mogli zanurzyć się w Słowo Boże, ale zanim to zrobimy, chciałbym, żeby każdy z nas, tak jak sobie siedzimy, rozluźnił się i zadał sobie jedno szczególne pytanie, ważne pytanie, a uprzedzam, odpowiedź na nie nie jest taka łatwa i prosta, jakby się mogło wydawać. Pytanie brzmi, czym różni się osoba wierząca od niewierzącej? Pomyślcie chwilę. Pytanie niby banalne i można dać mnóstwo różnych odpowiedzi. Najprostsza no, w pytaniu, tak, się wprost zawiera, ale okazuje się, że odpowiedzi może być wiele, dlatego że w tych odpowiedziach jest wiele często różnych naszych takich nieprecyzyjnych myśli, skrótów teologicznych, wieloznacznych jakichś odpowiedzi, bo pytanie może być, odpowiedź może być na przykład taka, że filozofią życia możemy się różnić. Każdy ma jakąś filozofię, nawet ci, którzy nie wiedzą, mają filozofię. Tak jak ci, którzy nie wiedzą, że mówią prozą, mówią prozą. Wiele osób może powiedzieć, że wiedzą, możemy się różnić. Wiedza w chrześcijaństwie odgrywa dużą rolę. Jeśli wiem, kim jest Pan Bóg, jeśli poznaję Go, mogę mieć rozbudowaną wiedzę, mogę studiować teologię, ale okazuje się, że na studiach teologicznych wielu wykładowców wie dużo o Panu Bogu, ale tak naprawdę uważają siebie za osoby niewierzące. Czyli na pewno niewiedza. Gorliwi, szczególnie w naszych kręgach, tutaj myślę siedzących, powiedzą, że tym, co wyróżnia, to jest nowonarodzenie albo taki ulubiony slogan, czy jesteś zbawiony. Wiele osób właśnie jest dumnych, że jest zbawionych i uważa, że tym się różni od osób niezbawionych. Tylko jak zobaczyć to zbawienie od niezbawienia? Już się zachłysnąłem. Ale wydaje mi się, że najpopularniejsze chyba stwierdzenie by padło, no w końcu różnimy się wiarą. Czyli osoba wierząca wierzy, a osoba niewierząca okazuje się, że też wierzy. Tylko w pytanie, w co wierzy. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się trochę temu, tak jak powiedziałem, niełatwemu zagadnieniu. Jaka jest nasza wiara? Czym jest wiara? Na przykład, gdy robiono badania osób, które pracowały w obozach koncentracyjnych. Mocne takie porównanie, ale okazuje się, że większość tam pracujących osób deklarowała się jako osoby wierzące. Mało tego. Byli dobrymi rodzicami, dobrymi współmałżonkami. Po dniu pełnym pracy wracali do domu, brali dzieci na kolana. Wcześniej może dzieci odsyłali do komór, ale swoje dzieci brali na kolana. Tulili swoich współmałżonków. Więc pytanie, jaka była ich wiara? Bo uważali się za osoby wierzące. Idąc dalej, zwróćmy uwagę, że żyjemy w szczególnym kraju, gdzie większość osób, bo ponad 90 kilka procent uważa się za osoby wierzące, czyli wierzą w coś, co jest większe ponad nich. To coś określają Pan Bóg, czy określają mianem Pana Boga, ale już gdybyśmy zadali bardziej szczegółowe pytanie, czy wierzą w Boga osobowego, objawionego w Słowie Bożym, okazuje się, że już mniej osób z tym by się zgadzało. A gdybyśmy jeszcze zadali to pytanie, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą, prawdą i życiem, okazuje się, że tylko, słuchajcie, kilka procent ludzi wyznaje tę prawdę, że Jezus jest tylko jedyną drogą, prawdą i życiem. Czyli jest coś szczególnego w wierze, bo cała masa ludzi nie wierzy, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Wierzą w coś, często nawet nie potrafiąc określić, czym jest wiara. W liście Jakuba, gdy czytamy ten list, napotykamy na kilka bardzo ciekawych określeń. Jednym z tych określeń jest tak zwana wiara, którą można nazwać typu demonicznego. Jakub pisze w ten sposób, 2:19. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz, ale demony również wierzą i drżą. Czyli Jakub mówi o szczególnym rodzaju wiary, wierze demonicznej. Jeśli mielibyśmy się zastanowić, czym jest wiara demoniczna, można byłoby krótko powiedzieć, że jest to uznanie istnienia Pana Boga. Dążenie do, ale jednocześnie dążenie do wejścia w Jego rolę. Czyli uznajemy istnienie Pana Boga, ale chcemy Go zastąpić, wejść w Jego miejsce, zająć Jego miejsce. Stanąć w Jego autorytecie. I zwróćcie uwagę, że to nie jest tak rzadki rodzaj wiary. Bo gdybyśmy sobie zadali pytanie, czy spotykamy ją we współczesnym świecie, to okazuje się, że wiele nurtów humanistycznych albo humanocentrycznych zawiera elementy tej wiary. Ja najważniejszy, mi się należy. Gdy pójdziecie do jakiegokolwiek psychoterapeuty, nacisk będzie położony, należy ci się. Musisz odnaleźć swoje szczęście. Postaw siebie w centrum. Ja ponad wszystko. Ten typ wiary, czy ten typ myślenia spotykamy i w psychologii, i w filozofii, i w naukach ścisłych, ale jest pytanie, czy nie ma tego typu myślenia w moim i twoim codziennym życiu. Niechęć poddania się pod Boży autorytet. Dalej, Jakub mówi jeszcze o innym rodzaju wiary i określa ją jako wiara martwa. Czym można, albo jak można byłoby scharakteryzować wiarę martwą? Jakub daje takie określenie, ale ja bym powiedział, że jest to pewien rodzaj wiary, która nie zawiera czegoś, że jest tam element wiary, ale niepełnej, bez czegoś. I Jakub kontrastuje to z wiarą żywą, wiarą taką zawierającą ten element. Chodzi o uczynkowość. Jakub mówi wiara martwa, więc jeśli jest wiara martwa, mówi, że jest i wiara niemartwa. Nie ma takiego ładnego określenia, my mówimy wiara żywa, ale Jakub mówi w ten sposób. Wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Cóż pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Zadaję to, myślę, szczególne pytanie. Czy wiara może go zbawić, a bardziej, czy ten typ wiary, wiary demonicznej czy wiary martwej, może zbawić człowieka? Czy myślenie, że mogę wyznawać, a jednocześnie żyć swoim własnym życiem, czy to jest typ wiary zbawiającej? Słuchajcie, dochodzimy do, myślę, do szczególnego momentu czy punktu, w którym potyka się wiele osób, wiele kościołów, kwestii wiary i zbawienia, łaski i zbawienia, uczynków i zbawienia. I okazuje się, że niesamowicie łatwo jest przeakcentować któryś z tych elementów. I historia Kościoła bardzo wyraźnie to pokazuje. Na przykład zajmiemy się teraz wiarą z łaski. Bo przecież Słowo Boże wyraźnie mówi. Apostoł Paweł w liście do Efezjan wyraźnie nie napisał takie stwierdzenie: łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił uczynkami. W liście do Galacjan podobnie. Apostoł Paweł mówi o usprawiedliwieniu z wiary w Chrystusa, nie z uczynków. List do Galacjan jest szczególny, bo wcześniej apostoł Paweł mówi: z radością przyjęliście zbawienie z łaski. Lubimy słuchać o łasce? Dla mnie to jest jak balsam czy jak miód na moją duszę. A codziennie lubię jeść chleb z miodem i z twarożkiem. Więc to jest jak balsam, słyszeć o łasce. Łaska, łaska i łaska, miłosierdzie. Przecież Słowo Boże wyraźnie mówi, że Bóg jest kim? Miłością. I to jest główny, myślę, taki kierunek w naszych współczesnych kościołach postmodernistycznych, a chcę powiedzieć, że my między innymi też jesteśmy takim kościołem, gdzie dużo mówimy o łasce, o Bożej miłości, o Bożym miłosierdziu, ale jest pewien szczególny niuans. Kochani, łatwo w łasce się rozpłynąć. Łaska. Cokolwiek nie zrobisz, jest łaska. Łoder wisiał na krzyżu, została mu okazana łaska. I my zaczynamy się w łasce rozpływać. I później okazuje się, że nieważne, jakie życie prowadzisz, łaska ponad wszystko. Łaska staje się jakby parawanem, za którym się ukrywamy i mamy gotową odpowiedź na wszystko, ale przecież Bóg mi wybaczy, Bóg jest łaskawy. To jest prawda, ale pewien element prawdy nie jest całą prawdą. Słowo Boże coś więcej mówi na temat łaski zbawiennej. Kontrastuje z łaską, z wiarą wynikającą z łaski właśnie to stwierdzenie jakubowe, wiara wynikająca z uczynków. Jakub wprost mówi, widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. I wiele osób wtedy ma dylemat, w końcu łaska czy uczynki. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków. Mówi o Abrahamie. Powołuje się na przykład Abrahama, a nie jedynie z wiary. I tutaj jest jakby zapętlenie dla wielu osób. W końcu łaska czy uczynki? Kierunek myślenia uczynkowy poprowadził znowu wiele osób w kierunku zasługiwania. Ale zobaczcie, co czytamy w Ewangeliach. Pan Jezus powiedział, po czym poznają ludzi wierzących? Po czym poznają Jego uczniów? Między innymi po miłości, ale też mówi, po owocach poznają was. W wielu miejscach jest właśnie mowa o uczynkowości. Gdy prześledzimy i Nowy Testament, i Dzieje Apostolskie, i listy Pawłowe, ciągle jakby jest powrót do tej frazy myślowej o uczynkowości. Uczynki świadczą o naszym życiu. I w końcu wiele osób zaczyna, idąc tą drogą, wchodzić w typ myślenia, muszę rodzić owoce. Jestem powołany do rodzenia owoców. Jestem w związku z tym lepszy. Lepszy od kogo? Od tego, kto owoców nie rodzi. A jeśli jestem lepszy, to jestem wybrany. A jeśli jestem lepszy, to sobie zasłużyłem na zbawienie. Poprzez co? Poprzez uczynki. I ten typ myślenia często prowadzi w tę stronę zasługiwanie na zbawienie z uczynków. I znowu to jest wahadło, które wychyla się w niewłaściwym kierunku, więc ciągle to zostaje pytanie, jaka w takim razie powinna być wiara? Czy pytanie, co wyróżnia człowieka wierzącego od niewierzącego? Kochani, znam wielu ludzi niewierzących i wy zapewne też znacie, których można stawiać za wzór i za przykład. I znam wielu ludzi wierzących, których nie można stawiać za wzór i za przykład. I taka jest prawda. I musimy być uczciwi. Mam znajomego biznesmena, który powiedział który powiedział zdanie, które kiedyś mnie bardzo zbulwersowało i zraniło. Zakładaliśmy kościół, to były początki w tczewie takiej działalności i powiedział, że w swojej firmie nie chce zatrudniać żadnego wierzącego. I moje zaraz pytanie, dlaczego? I jaka była odpowiedź? Bardzo przykra. Dla mnie osobiście jako lidera tamtej grupy, bo wierzący to są gaduły, lenie i wszystko mi w zakładzie pracy psują. I to dla mnie było porażające stwierdzenie. I wolał zatrudniać ludzi niewierzących, im bardziej ufał. I to był jak cierń jakby w moim boku. To było wprost druzgocąca ocena. Ale nie bezpodstawna. Kochani, apostoł Paweł mówi takie stwierdzenie w liście do Efezjan, że Boża miłość, która objawiła się w Jezusie i to zbawienie z łaski, którego doświadczyliśmy, to przeznacza nas do czegoś. Mówi, do życia godnego Jezusa Chrystusa. Do życia, które cechuje się dobrymi uczynkami, które szczególnie wyróżnia się jakością życia. I mówi, abyśmy chodzili w dobrych uczynkach, aby one były widoczne. Jakub daje szczególny taki obraz, gdy mówi o wierze żywej i wierze martwej. Mówi, jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Czyli inaczej mówiąc, porównuje wiarę do człowieka. Że jeśli człowiek jest żywy, mamy ciało i mamy to, co go ożywia, duch, dusza. I mówi, że wiara jest jak ciało. Ale jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara jest martwa bez uczynków. Jan, mówiąc o w podobnym temacie, cytuje przypowieść Pana Jezusa. Mówi o tym, gdzie jest mowa o krzewie winnym i latorośli. I Pan Jezus powiedział, że każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, co robi się? I tam jest brutalne stwierdzenie. Coś z tą latoroślą trzeba zrobić. Odciąć. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała jeszcze obfitszy. I dalej mówi, przez to będzie uwielbiony Ojciec, jeśli obfity owoc wydacie. Przez to będzie uwielbiony Bóg, jeśli wydamy w swoim życiu obfity owoc. Apostoł Paweł, mówiąc do Kolosan, napisał, abyśmy postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Czyli to, co wydaje mi się szczególnie powinno wyróżniać Kościół Jezusa Chrystusa. Ludzi, którzy nazywają się Chrystusowi, chrześcijanie, czy ci, którzy miłują Chrystusa, to jest doświadczenie czegoś niesamowitego w swoim własnym życiu, osobistej relacji. Apostoł Paweł mówi, wiem, komu zawierzyłem. Słuchajcie, jeśli wiesz, komu zawierzyłeś, on dalej mówi, wiem, że nic z Chrystusem mnie nie rozłączy. Ale też mówi coś dalej, coś głębszego, że moja relacja z Chrystusem jest jednocześnie powołaniem do nowej jakości życia. On to opisuje, stare rzeczy gdzieś odchodzą. To, co słyszeliśmy tydzień temu, stare rzeczy są jak gnój. I mówi, oto nowe rzeczy. W objawieniu świętego Jana jest mowa o czymś szczególnym. Kościół jest porównany do oblubienicy. I w 19 rozdziale czytamy tam takie określenie, oblubienica przyobleczona w lśniący bisior. A bisior oznacza uczynki sprawiedliwych, uczynki święte. I okazuje się, że jakość twojego życia ma niesamowite znaczenie, bo to nie chodzi tylko o tu i teraz, ale chodzi o to, że nasze uczynki sięgają w wieczność. Dalej w objawieniu Jana czytamy, że staniemy przed Bogiem i każdy z nas będzie sądzony według naszych uczynków. My często zapominamy, tak jak powiedziałem, lubimy pławić się w łasce. Ogłaszamy Boże miłosierdzie i zgadzam się, to jest fundament chrześcijańskiego życia. Ale przyjdzie moment, że staniemy przed Bogiem i zostaniemy osądzeni według naszych uczynków. Gdy myślimy jeszcze o uczynkach, jest jeszcze inne ważne takie stwierdzenie. Pan Jezus powiedział: wy jesteście solą tej ziemi, wy jesteście światłością świata. Jeśli drzewo nie wydaje dobrego owocu, co się z nim robi? Ewidentnie Pan Jezus mówi, wycina się i daje przypowieść. Oczywiście czasami na owoc trzeba poczekać. Zgadzamy się z tym. Rok, dwa, trzy lata. Biblijna zasada, poczekajmy 3 lata. Tak? Jeśli nie wydaje owocu, jeszcze coś specjalnego może zróbmy. Ale kochani, gdy mija 10 lat, gdy mija 20 lat i ciągle te kwaśne cytryny są w naszym życiu, to warto coś skorygować. Dlatego tak istotne jest to, co Pan Jezus mówił, by nasze życie było spójne, by to, co mówimy, by to było czynione w naszym życiu po miłości, poznają nas. Czy Bóg jest uwielbiony w twoim i moim życiu? I na koniec chcę tylko podzielić się pewną refleksją. 2 tygodnie temu zmarł ktoś szczególny w moim życiu. Osoba, z którą byłem związany od 30 lat. Jedna z najbliższych dla mnie osób. I gdy myślałem o jego życiu, był pastorem, był kaznodzieją, nie był może znany z tego, że jeździł i głosił porywające kazania jako ewangelista. Ale był znany z tego, że jakby spod jego skrzydeł wyszło wiele osób, które są liderami, pastorami. Był człowiekiem, który obfitował niesamowicie właśnie w owoce różnego rodzaju. Przez 30 lat, a znałem go od kuchni, słuchajcie, nie usłyszałem nigdy z jego ust słowa krytyki o kimkolwiek, a nie jednego powinien skopać. Może mówię zbyt mocno, ale sami doskonale wiemy, że nasze życie jest przepełnione niejednokrotnie trudnymi sytuacjami i ponoszą nas nerwy. To był człowiek, z którego życia rozchodziło się niesamowite błogosławieństwo. Gdyby nie jego życie, nie pociągnęłaby mnie żadna filozofia chrześcijańska. Ale spojrzałem właśnie, gdy poznałem jego, że jest jakiś inny. Jest coś, co go różni od niewierzących ludzi. Nie słowa, nie teologia, nie wiedza, ale jego życie pełne miłości, jego życie, które naprawdę obfitowało w coś takiego szczególnego. Człowiek, z którym chciało się przebywać. Kochani, to jest wyzwanie dla każdego z nas. Czy jesteś osobą, z którą aż marzy się przebywać? Pragnie się przebywać, bo jest coś szczególnego, bo coś z twojego życia wypływa. Właśnie ta chrystusowość. I kończąc, chcę powiedzieć, często słowa w ogóle nie odróżniają, wiedza nie odróżnia, filozofia życia, czasami styl życia może nie odróżniać wierzących od niewierzących. I to jest warte zastanowienia się, bo jednak inaczej smakuje owoc chrystusowy. I Panie Boże, daj nam tyle odwagi i tyle mądrości w życiu, by ci, którzy żyją wokół nas, mogli doświadczyć tej chrystusowości przez nasze życie. By nasza wiara nie była ani wiarą demoniczną, zmysłową, ani martwą, ale żeby to była wiara żywa, wiara zbawienna. Wiara, którą będziemy karmili te osoby, które żyją dookoła nas. Boże, i Ty wiesz, że potrzebujemy Twojej mocy. Potrzebujemy Twojej obecności. Ale chcemy smakować tak jak Ty. Bo powołałeś nas, byśmy w miejsce Chrystusa poselstwo sprawowali. Byśmy stawali się dla innych tym typem Chrystusowym. By przez to uwielbiony był nasz Ojciec w niebie. Że obfity owoc wydamy. Pobłogosław nas w tym. Amen.